Przypominam oczywiście tylko o tym. Proszę Państwa, to szkolne odróżnienie przedmiotu materialnego i formalnego stale sprawia Państwu kłopoty. Szkolne odróżnienie, które się powinno już po pierwszym miesiącu pierwszego roku przyswoić. Przedmiot materialny i przedmiot formalny. Powiadamy, że wiele jest nauk, które mają ten sam przedmiot materialny, a różnią się przedmiotem formalnym. I tu Państwo idą w pewną pułapkę, bo to obiektum formale, bo tak to po łacinie brzmiało, no ci, którzy troszeczkę więcej z łaciny, to powiem. Obiektum to się bierze z obicere, rzucać. Jak to? Jak tare, więc dynamiczne to jakieś jest. Tu chodziło o to, rzucam się na coś. A tymczasem często dzisiaj nasze rozumienie przedmiotu to jest coś, co ja mogę w garści wziąć, że to jest przedmiot. I wtedy jak Państwo słyszą przedmiot formalny, to myślę, że to jest też coś, co można w garść wziąć. Przedmiot formalny to w ogóle nie. To jest tylko sposób widzenia pewnego przedmiotu. Oczywiście ja go potem widzę z pewnego aspektu i on się mi inaczej jawi, niż kiedy zająłbym względem niego inne stanowisko. Otóż jest wiele nauk, które mają ten sam przedmiot materialny, to są nauki o człowieku przykładowo, ale one się diametralnie różnią sposobem patrzenia, sposobem zainteresowania. Czyli przedmiot formalny to jest zainteresowanie. Co mnie w tym przedmiocie materialnym interesuje? Można na czołg patrzeć jako patrzeć na właśnie aspekt formalny, jako narzędzie do mordowania. Może się cieszyć, że to jest takie doskonałe cudo techniki. Mówiąc o przedmiocie nauki, naturalnie mamy na myśli przedmiot formalnym, bo on dopiero specyfikuje pewną naukę. On powoduje, że ta nauka jest tym, czym jest. Następne odróżnienie. Ważne, by odróżnić coś takiego, co się nazywa przedmiotem nauki w punkcie wyjścia i przedmiotem nauki w punkcie dojścia. Chodzi o ten sam przedmiot formalny, czyli ten sam przedmiot materialny widziany w pewnym aspekcie. Ale w wyniku przeprowadzonych badań on się nam jawi w sposób niesłychanie bogaty. I taki jest cel nauki. Jeżeli religioznawca stawia sobie za cel, przystępując do badania, poznanie religii jakiegoś ludu, na przykład ludu pigmejów Bambuti nad rzeką Ituri. Istnieje taka książka. I Bambuti Anflus Ituri napisał to Paweł Szebesta, a znam to stąd, że to był werbista. Otóż chce przebadać. Tak jest. Zbiera pieniążki, przygotowuje wyprawę i 5 lat tam mieszka. Z tymi małymi karzełkami, bo to były takie ludziki małe, 1,30 m, 1,40 m. I potem zniszczyli sąsiedni murzyni, którzy byli więksi, chyba już ich nie ma jako narodu. Także zachowało się to tylko w relacjach tego etnologa. To oczywiście, jeżeli on tam 5 lat pobył i skrupulatnie pracował, to ten przedmiot badania, a więc religijność tych ludzi, a w ogóle nie tylko religijność, bo badał całe życie, religię się bada również w kontekście całej społeczności, to ten przedmiot, no widzenie jego jest bogatsze i tak powinno być. Nauka ma do tego prowadzić. I tu jest pewien swoisty problem. Mianowicie, że przystępując do badania czegokolwiek, naukowiec musi już mieć o tym jakąś wiedzę. On musi wiedzieć, co chce badać. Jeżeli chce badać religijność, to musi mieć jakieś pojęcie o tym, co to jest religijność. Z problemu tego zdawał sobie znakomicie sprawę Platon, który Menonie o tym mówił, w dialogu Menon o tym mówił, że jest coś potrzebne, musisz już coś wiedzieć, żeby coś wiedzieć, znaczy żeby coś poznać, musisz coś wstępnie wiedzieć. I dzisiaj te wątki odnajdą Państwo w hermeneutyce filozoficznej Hansa Georga Gadamera, który chyba przekonująco pokazał, że nie ma poznania tam, gdzie nie ma przedsądów, że nie ma poznania tam, gdzie nie ma przedrozumienia. Zanim coś zrozumiesz, musisz mieć przedrozumienie. A mówię o tym z nacisku, ponieważ Państwo stale widzę, to na egzaminie i słyszę, mają problemy z tym, czy ja mam się uczyć na pamięć. Jak to jest? Niegodne człowieka uczyć się na pamięć. No dobrze, jak państwo chcą zdobyć to forfersztyjen, jak nie ucząć się na pamięć? Trzeba pierwszy znaleźć sytuacji zupełnej obcości, żeby z tej obcości wydostać znajomość. I to jest proces dialektyczny. No, dialektyczny proces. Ta wiedza jest najpierw zaczątkowa, niejasna, domyślna raczej niż sprecyzowana. A w wyniku badań naukowych ten przedmiot musi być, nauki musi być ujęty w postaci wiedzy naukowej, która jest racjonalna, uzasadniona, sprawdzalna i tak dalej. No i przyczepmy się do pojęcia faktu naukowego. Czy wolno mówić, że nauka bada fakty? Można, można. My tu zajmujemy postawę takiego, chciałbym powiedzieć, laksizmu terminologicznego. Nie mylić z tymi laksancja, środki farmakologiczne potrzebne w sytuacjach. Ale to w podobnym idzie tu kierunku. Jesteśmy swobodni. Uważamy bowiem, że terminy to są napisy, którym można nadawać różne interpretacje. Ważne jest tylko to, żeby ta interpretacja tobą nie rządziła. A więc żebyś zdawał sobie sprawę, co znaczy pojęcie faktu. Że nie ma, i to jest w tej chwili bardzo ważne, czegoś takiego jak gołe fakty. Gołe fakty. Się przypomina powiedzenie jednej z naszych pań ćwiczenia prowadzących, powiedziała tak o swojej grupie. Mówi, gdybym ja nawet nago tańczyła na stole, to pewnie bym ich nie zainteresowała tym. Więc tu są te gołe, nagie fakty. Gołe, nagie, też nie interesują, nawet mimo gołoty. Problematyka dotyczy tego, że przy tak zwanej fundacjonalistycznej koncepcji nauki, przy tak zwanej fundacjonalistycznej koncepcji nauki sądzono, że istnieje coś takiego jak nienaruszony, pewny, nieobalalny punkt wyjścia poznania właśnie w postaci faktów. Jak nauka, tak pozytywiści tak uważali, no 200 lat temu już, Comte uważali, że jak się od tych faktów wyjdzie, to da się na tych faktach budować cały gmach wiedzy. Że da się na tych faktach, to są takie betony, to są takie ławy betonowe, na którym można dom budować. Ja takie ładne metafory daję, a panie ich nie pisze właśnie. Za mało piszą, no już trudno. Że te goły, czasami mówiono surowe, po angielsku brute facts, brutalne, od tego jest brutus, brutalny to jest właśnie zwierzęce, brutalne, brute facts, takie gołe, surowe fakty. Niczego takiego nie ma. Wszelkie bowiem ujęcia poznawcze są interpretujące, interpretujące. Czyli zawsze wchodzi coś, co jest tą dodatkiem od strony nas, jak coś widzimy. Państwo nie są w stanie na mnie spojrzeć, użyję teraz trochę innego terminu, obiektywnie. Zawsze patrzą na mnie interpretująco. Zwłaszcza po egzaminie. Już to zaważyło. No, nie mogą państwo mnie obiektywnie dostrzec. Osobę łagodną, życzliwą, pogodną, sympatyczną. Wszelkie ujęcia poznawcze są bowiem ujęciami spojęciowanymi. A aparatura pojęciowa, nie wiem, czy ten termin już tu użyłem, aparatura pojęciowa, jest aparatura chemiczna, jest aparatura laboratoryjna i naukowiec też ma aparaturę pojęciową, a więc ten język, którym się posługuje do opisu czegoś. Otóż ten język już przesądza o naszym widzeniu świata. uczony, to jest taka teza, ma wyłącznie do czynienia z danymi doświadczenia, które są już zinterpretowane. Naturalnie tu się pojawia cała bogata problematyka obiektywności poznania. Tak. Ja wiem, że metafizykom to się nie podoba, co ja w tej chwili mówię, ale tak jest, jak ja mówię, a nie jak oni mówią. I mógłbym to próbować uzasadnić. Więc zawsze jest ten moment konwencjonalny w ujęciu tego przedmiotu. Jest zawsze moment konstrukcji. No, jak komuś to z Państwa śmierdzi Kantem, to ma rację. No, to Kant tutaj jest, to jest kantowski. Ale to nie Kant wymyślił, bo to Platon głosił. Wcześniej. Chcesz coś poznać, to musisz już to znać. Kogoś to interesuje, to podam stronę, na której to jest w tym dialogu. Czy to znaczy, że wszystko jest subiektywne? Bo natychmiast taki wniosek wyciągają metafizycy. Znaczy, że wszystko jest subiektywne. No hola, hola. Między, że tak powiem, skrajnym subiektywizmem, sensualizmem, fenomenalizmem jeszcze jest cała paleta możliwości. Nie ma naiwnego obiektywizmu i nie musi to być od razu skrajny subiektywizm. Chociaż może być. My stale musimy się dopracowywać w miarę obiektywnego widzenia świata. Przez kontrolowanie się, przez porównywanie, przez stosowanie alternatywnej aparatury. Przede wszystkim przez dyskusję z innymi. Proszę Państwa, dlaczego dyskusja jest taka ważna? Niestety Państwo jak to mówicie, olaliście zupełnie tę problematykę, nie próbując nawet się dokształcić. Niektórzy tak dokładnie olali, że ostatnie dwa wykłady w ogóle nie mieli swoich notatkach. Ich sprawa. Otóż proszę Państwa, dlaczego tak ważna jest dyskusja naukowa? Dlaczego tak ważny jest dialog naukowy? Wymiana poglądów? Dlatego, że właśnie każdy ma inne widzenie. Ja, słuchając tego kogoś, wzbogacam się o jego widzenie i równocześnie kontroluję moje widzenie. Kontroluję. Bo ja niestety patrzę z jednego, ja nie jestem Panem Bogiem, który potrafi komprehensive, czyli ogarniająco, prawda? Ogarniająco objąć kogoś. A nawet jak fizycznie próbujemy objąć, to też zawsze pewne partie tylko. Natomiast poznawczo jesteśmy, że tak powiem, skazani na zajmowanie pewnego punktu widzenia. Jesteśmy skazani na posługiwanie się pewną terminologią. Jeżeli ktoś się zdecyduje na to, że mówi, że bada zjawiska, to określenie przedmiotu nauki już go determinuje. Jak ktoś mówi, że fakty, to znaczy jego intencje jeszcze inaczej tam biegną. Ale to nie jest pesymizm poznawczy. Nauka się świetnie rozwija. Przyrost wiedzy jest ogromny, wiedza ludzka we wszystkich dziedzinach, a jeszcze coś więcej. Niedawno czytałem o tym, co ten teleskop Hubble'a, wszystko tego, prawda, tam wysłany potrafi pokazać. Te miliardy galaktyk, które żeśmy poodkrywali. Jezus Maria, tak człowiek się w to wmyśli. Raz, że to jest wspaniałe, że to potrafiliśmy odkryć. Wiemy już w tej chwili, jak bogaty jesteśmy. A z drugiej strony, no, jakie wspaniałe perspektywy. Wspaniałe perspektywy podróżowania w przyszłości. Zresztą Pan Bóg nie stworzył po to, żeby to tam było, tylko żeby coś do czegoś służyło. No, tam jakieś światy na nas czekają, przygotowane, które nie będzie nas strzykać w boku na pewno. Bo jeżeli one istnieją, to są tylko wspaniałe, nic więcej nie może być. Więc to niech Państwo pamiętają. Można mówić, że nauka bada fakty, ale miejmy świadomość, że to nie jest hak, na którym można zaczepić całą ludzką wiedzę. Współczesny filozof mówi the myth of the given, bo to jest to, mit tego, co dane, mit faktu, tak byśmy to mogli powiedzieć. To jest mit. I dał przekonywującą argumentację. Trzeba by pokazać, że ta jego argumentacja jest fałszywa. Następna sprawa. Chcę skończyć o przedmiocie, także jeszcze tylko dwa takie małe punkciki. Proszę Państwa, scjentyści, a potem fizykaliści, to jest neopozytywizm, uważali, że ideałem poznania jest przedmiot nauk ścisłych. Nauki ścisłe, to na razie przyjmijmy, to są fizyka na pierwszym miejscu. W ogóle nauki przyrodnicze. Nauki ścisłe, to jest ciekawe określenie w ogóle, ściskane takie, prawda? Ściskać kogoś. Przy skrajnym to pojęcie tego przedmiotu nauk ścisłych było takie, że w ogóle te inne przedmioty traktowało no, jako nieistniejące, to żadne nauki są. Znaczy nieścisłe to byłyby wszystkie przedmioty badane przez nauki humanistyczne. Ale nauki humanistyczne, to teraz jest też ważne, wpadły na taki pomysł, że powinny upodobnić się do tych nauk ścisłych i swój przedmiot upodobnić. I przykładem tutaj jest psychologia uprawiana w paradygmacie naturalistycznym, która posługuje się eksperymentem, obserwacją kontrolowaną, danymi ilościowymi. To jest taka psychologia. I ona właściwie już nie jest nauką humanistyczną, tylko jest nauką przyrodniczą. No, coś tam gubi, zdaje się. Nie wszystko wyjaśnia. Ostatni temat. Tu chcę, Państwo jesteście przecież metafizycy, po studiach już z tego, to wiedzą, że na metafizyce głosi się taką tezę, to w ramach epistemologii tej arystotelesowskiej, nie piszą już, ile ja te zdań powiedziałem i nie piszą. To słuchają. W ramach tej tradycyjnej epistemologii parypatetyckiej głosi się, że to, co jednostkowe, jest niepoznawalne. To, co jednostkowe, jest niepoznawalne. W rezultacie nie ma nauki o żadnym konkretnie jednostkowym przedmiocie. Niemożliwa jest taka nauka. I tutaj się zgadzam. Jako filozof nauki się z tym zgadzam. Scientia non est de singularibus. Słyszeli Państwo takie adagium? Scientia non est de singularibus. Nie mieli Państwo na metafizyce żadnych łacińskich powiedzonek. Scientia non est de singularibus. Albo inne. De individuo ut individuo non est scientia. Na przykład na tą panią patrząc, przedmiot moich zawsze komentarzy, bo się narzucam jakim blisko. Otóż patrząc na tą panię, ona nie może się stać przedmiotem żadnej nauki. Gdyby nawet bardzo chciała. Zadowolona by była. Specjalna nauka powstała, nie wiem jak pani ma inicjały, ale właśnie o mnie jest specjalne. Nie ma. Cokolwiek o tej pani się mówi, mówi się o niej jako szczególny przypadek ogółu. Jak powiemy, że ma włosy długie, że ma uśmiech, to inni też mają włosy, inni też mają uśmiech. To wszystko, co można powiedzieć. Metafizyka w tym miejscu, którą Państwo absolwowali, Państwo wiedzą, znaczy absolwować metafizykę? Czyli zdali, absolwent przecież, absolwować, to taki stary termin. Absolwowali, to ona mówi, jest tylko jedna rzecz, którą mamy niepowtarzalną. To jest nasze własne istnienie. A wszystko inne mamy wspólne z wszystkimi innymi. W związku z tym wniosek wyprowadzamy tak. Nauka zawsze dokonuje generalizacji. Wyjaśniając, uogólnia. I o tym mówiłem przy rozumowaniach. Pozwolę sobie przypomnieć o tym. Państwo też na to nie potrafili wpaść, że wyjaśniać jako pewien typ rozumowania, wyjaśniania, jako to jest w naukach przybędzie przez uogólnianie. Uogólnianie. Dlaczego ta pani umrze? No niestety, proszę pani. Bo jest ogólne prawo, że co się urodziło, to musi obumrzeć. Znaczy nie umrze pani, bo będzie pani istniała dalej. Te atomy zje krówka zrobi mleczko i jakiś osesek znowu to wypije i będzie następny. Także nie umieramy w tym, co jest wspólne, umieramy w tym, co jest jednostkowe. Otóż już nigdy takiego egzemplarza w tej jednostkowości nie będzie. Na następny raz omawiamy cel poznania naukowego, ale tego nie będzie we wtorek, bo we wtorek wykładu nie ma. Dziękuję Państwu, dobrej soboty i wszystkich następnych dni. Do widzenia.